magazyn Antyradia.
Magda Mleczko, zapraszam. Wojownice Światów zaczną się już 5 kwietnia. Wydarzeniem, które to wszystko zapoczątkuje, będzie otwarcie wspaniałej wystawy i spotkania ze światem profesora Tolkiena w nowym kulturalnym miejscu na mapie Bielska-Białej, czyli Preissnerówce. To jest obok Zamku Sułkowskich, więc w samym centrum. Jak wiecie, ta impreza to nie tylko wojownice, ale też wydarzenia kulturalne temu towarzyszące. O tym wszystkim w szczegółach, co się tam będzie działo, opowie mi kto? Mój gość.
Oczywiście Gandalf. Czyli Jarek Magiński.
Witam cię serdecznie. Zdradź szczegóły tego wydarzenia, proszę.
Wystawa. Przez 3 lata nasza koleżanka, czyli Ania Bielecka, Anna Maria Bielecka dokładnie, porusza się po śródziemiu, jak my to nazywamy, czyli po całej Polsce, i robi zdjęcia osobom, które uwielbiają świat profesora Tolkiena. Zaczęło się właśnie 3 lata temu w różnych miejscach. Na przykład w kopalni Wieliczka, byliśmy w Brennej, w chatce Hobita.
W Brennej jest chata Hobita?
Tak, w Brennej jest chata Hobita, no słuchaj, proszę. Tak.
A gdzie dokładnie? Może ja tam pojadę sobie?
Wiesz co, to jest taki domek na samym końcu Brennej. Dostaliśmy ten domek jakby do dyspozycji właśnie, żeby zrobić tam sesję zdjęciową. W tym domku były zrobione zdjęcia na wybrzeżu, były robione zdjęcia w Parku Botanicznym w Warszawie, więc naprawdę w dużej ilości miejsc ta wystawa, ona dzisiaj składa się z 80 prac. Naprawdę warta do obejrzenia. Ty powiedziałeś, że będziemy ją stawiać 5 właśnie kwietnia w Bielsku. A ja jeszcze tylko wspomnę, że ona od 22 będzie 125 metrów pod ziemią, czyli w kopalni Wielicz.
Ale jeśli ktoś nie lubi zjeżdżać pod ziemię, to do Preissnerówki zapraszamy.
Zapraszamy do Preissnerówki. Oczywiście, jak powiedziałem, tych prac jest 80. W Preissnerówce tych prac znajdzie się chyba około 17. Ze względów lokalowych, no tutaj więcej jakby tego nie zrobimy. Przyjedzie sama autorka prac, czyli też członek naszego bractwa, czyli Ania, opowie, jak to było robione i jak były dobierane też oczywiście postacie, które są w tej historii, bo to jest druga edycja. Pierwsza była poświęcona tym głównym postaciom jakby tolkienowskim, a teraz napisaliśmy tak zwaną gobelinową historię, czyli świat, który znamy i nie do końca znamy. Także nowe historie jakby we Władcy Pierścieni, pisane przez naprawdę jedną z dosyć dużych fanek, wspomagane jakby ekipą, która też bawi się światem Tolkiena.
Ale poczekaj, czy ja dobrze rozumiem, czy wy dopisujecie swojego Tolkiena po prostu dalej, poza książką go tworzycie i swoje historie dopisujecie?
Tak, ta historia częściowo jest oparta oczywiście na pełnym materiale źródłowym. Tutaj nie robimy jak pewna firma, więc bardzo mocno się tego trzymamy. Natomiast postacie, które pojawiają się w tej całej historii, niekoniecznie są postaciami, które znamy z filmu, czy znamy z książki. Wiadomo, hobbitów było więcej, elfów było więcej, krasnoludów było więcej. To nie tylko te postacie, które mamy pokazane jakby...
Tam jeszcze były takie brzydkie postacie.
Tak, tak. Uruk-hai też jest, powiedzmy, Nazgule też są i tak dalej. Natomiast historia gobelinowa polega na tym, że jest to napisana historia, którą 3 postacie, nie powiem które, ale możecie się domyślić. Jeden z czarodziei, jeden z elfów i tak dalej. Jakby próbują takie nici sobie złapać w tej historii z różnymi elementami. Nie możemy tego jeszcze zdradzić do końca, jak ona się kończy, dlatego że ten projekt jeszcze trwa z tej drugiej edycji. Myślę, że jak Ania to już idealnie skończy, łącznie z mapami, ze wszystkim i tak dalej, to będziemy chcieli gdzieś w jakimś miejscu naprawdę wystawić piękny świat Tolkiena. Natomiast w Preissnerówce będziecie mogli zobaczyć taki mały wycinek, dlatego że będą te prace, będzie wystawa artefaktów z Władcy Pierścieni, z Hobbita, będzie czytanie, dlatego że przesunęliśmy jakby w Bielsku Dzień Czytania Tolkiena z 25 właśnie na 5. Będą quizy, będą zabawy, będą przebrane oczywiście postacie, czyli my, jeszcze zaproszeni goście. Natomiast ja naprawdę zapraszam na wystawę, bo takiej wystawy teoretycznie nigdzie nie zobaczycie. Nie zobaczycie prac jednego naprawdę z bardzo dobrych fotografów, bo Ania oprócz tego, że jest pracownikiem naukowym, jest też świetnym fotografem i te prace są zrobione na najwyższym poziomie, czyli ta klasa S, nawet z całą podprodukcją tych prac, to nie jest tylko, że ktoś sobie strzelił zdjęcie, wydrukował i tak dalej. On naprawdę proces poprodukcyjny to jest tak jak przy artystach wysokiej klasy. No i zobaczycie nie do końca postacie chyba też, które wszystkie znacie. I to jest cała zabawa. Właśnie pojawią się chyba w Bielsku to, co pytałaś mnie o Brenną. Więc nie wiem, czy nie pojawią się jedne czy dwie prace, które robiliśmy w Brennej. Tam oczywiście spotkał się Gandalf z hobbitami. No i było ciekawie, powiem ci.
A te artefakty to jakie będą?
A artefakty będziemy chcieli ściągnąć po raz pierwszy takie, które mamy, takie nietuzinkowe. Czyli oczywiście to nie będą książki, które wszyscy mają, albo książki, które są jakimś tam ciekawym, no nietuzinkowym jakby powiedzmy wydaniem, a może w ten sposób. Będą właśnie mapy, które były robione przez Anię, będą na przykład klucze, które otwierały pewne drzwi. Będzie dużo takich ciekawych rzeczy. Będą na przykład karty Tarota, które są wydane we Władcy Pierścieni. Nie wiem, czy wiedziałeś, że kiedykolwiek zostały wydane karty do Tarota z postaciami z Władcy Pierścieni.
A ktoś będzie z nich wróżył? Będzie sobie można postawić Tarot?
Nie wiem, mówiąc szczerze, że będziemy aż tacy odważni, żeby to zrobić. Natomiast to będzie pewnie jako jedna z ciekawostek. Będzie, no będą oczywiście, będzie broń, wyposażenie. Ja się śmieję, że jakbym tak ściągnął od siebie z domu trochę spółki, to moglibyśmy zrobić małą wystawę szarego Gandalfa, bo jak ostatnio naliczyłem, mam ich chyba 12 w różnym wydaniu i to już to też fajnie tworzy jakąś taką atmosferę. Nie wiem, nie będę ci zdradzał, co tam będzie. Niech sobie ludzie się tam zobaczyć, mówiąc.
Dokładnie, musimy trochę tutaj zostawić takie niedomówienia, trzy kropki postawić, żeby państwo po prostu przyszli. Ja tutaj na wydarzeniu promującym to wydarzenie, które mi przesłałeś, znalazłam takie zdjęcie, na którym stoicie przebrani właśnie za te postaci Tolkienowskie. Przy ulicy Tolkiena i Gandalfa? Gdzie taka ulica jest?
W Warszawie.
Okej. Okay.
I to było... A wiesz, z czego są te zdjęcia? Zdjęcia są z tamtego roku, kiedy po raz drugi, bo część tej wystawy pojawiła się na zamku w Grodzcu, za Wrocławiem. Pierwszy raz w tamtym roku, kiedy robiliśmy imprezę tolkienowską. A te zdjęcia są dzień później, po otwarciu wystawy Ani, premiera odbyła się w Mediotece w Warszawie, czyli w Pałacu Kultury. I to jest dzień później, kiedy wybraliśmy się na ulicę właśnie Gandalfa i Tolkiena.
Nawet nie wiedziałam, że tak. W której części Warszawy jest taka ulica?
A zabij mnie, teraz ci nie powiem.
Dobra, zostawimy to.
Niech sobie ludzie poklikają.
Państwo sobie wygooglują.
Znaczy ja wiem, ale nie zdradzę.
Ciężki rozmówca jesteś, dobrze, okej. Okay, no.
Jak to Gandalf, wiesz, no nie możemy wszystko zdradzać. No,
ja. No dobrze, okej. Okay. A tu jest jeszcze takie fajne zdjęcie faceta z długą brodą, ubranego na szaro, z kijem i obok przepiękna kobieta, to jesteś właśnie ty za nią?
Tak, to jestem ja za nią i to jest właśnie zdjęcie z zamku z Grodzca. Tylko nie tego naszego Grodzca Śląskiego, tylko tego oddalonego, te paręset kilometrów stąd.
A czego będzie dotyczył quiz?
Quiz będzie dotyczył wiedzy. Nie wiem, czy nie rozbijemy go na dwa etapy, czyli powiedzmy, będziemy chcieli sprawdzić wiedzę książkową uczestników, którzy przyjdą, i będziemy chcieli, powiedzmy, wiedzę filmową, dlatego że te jakby dwa uniwersa się trochę różnią, tak? Bo sama dobrze wiesz, że pewne postacie, które są w filmie, niekoniecznie są w książce, albo powiedzmy te, które są w książce, niekoniecznie znalazły się jakby w filmie Petera Jacksona. Więc czasami robimy tak, żeby ludziom ułatwić, bo nie wszyscy czytali książki, niektórzy oglądali filmy, albo na odwrót, no tak, żeby wszyscy mieli sprawiedliwie, możemy sobie na to pozwolić, jako czarodzieje, elfy i tak dalej. żeby to w ten sposób zrobić. Natomiast no, to ma być fajna zabawa. No tutaj wiadomo, że nikt z nas nie będzie tam szalał i zadawał nie wiadomo jakich pytań. Nie wiem, może sobie zrobią też mapę wyprawy. Taki pomysł też jest w Preissnerówce. Właśnie dzisiaj żeśmy to zatwierdzili. Czyli na temat będziecie mieli artefakty w rękach i będziemy wam próbować zadać pytanie, gdzie te artefakty umieścić, w którym miejscu na mapie, którą musicie namalować sami. To też jest jedno z zadań, które będzie właśnie w Preissnerówce, takie quizowe. No zobaczymy, jak to uczestnikom pójdzie.
Słuchaj, a skąd ta twoja fascynacja tym tolkienowskim światem?
Ojeju, tam się wrócić tak prawie 40 lat do tyłu, słuchaj. Tak? No co, no kiedy zacząłem czytać fantastykę, mnie było bardzo ciężko, powiem ci, przejść Tolkiena za pierwszym razem, bo pamiętam, że poległem na drużynie.
Mnie do dzisiaj, przyznaję się, ciężko go przejść.
Natomiast powiem ci tak, drużynę Pierścienia było mi ciężko wtedy przejść, ja miałem chyba, nie wiem, 10 lat czy 11, się za niego wziąłem. Za to dwie następne, czyli Dwie wieże i Powrót króla, czytałem bardzo szybko. To jest tak, no wiadomo, ci, którzy czytali Władcę i wiadomo, w drużynie jest dużo opisów i tak dalej, więc to się trzeba tak trochę przemóc. A potem był Śląski Klub Fantastyki, w którym paradoksalnie nie byłem w sekcji tolkienowskiej, tylko w sekcji Star Warsu. Natomiast chyba 20 parę lat temu, czyli jeszcze przed jakby przed premierą filmów Jacksona, powoli nam się to zmieniało, czyli jakby na pierwszy plan wychodził jakby Tolkien ze swoim światem. Nie wiem, to taki pewnie trochę przypadek z niektórymi elementami, czemu tak, a nie inaczej. Ciężko jest teraz cofnąć się, wiesz, to prawie 26-27 lat do tyłu i powiedzieć, co było takim bodźcem, już dobra, okej, okay, jedziemy z tym tematem i nie wiem, utożsamiamy się z tą postacią, którą utożsamiam się jakby dnia dzisiejszego. Ja zawsze twierdzę, że my w grupie mamy ten trzon, która nie tylko przebiera się za te postacie, tylko sobie z tymi postaciami. Mhm. Bo ja powiedziałem, nie można być Gimlim na tej zasadzie, że ktoś sobie zarzuci strój Gimiego, nie można być, powiedzmy,
Garadierą i tak dalej. Właśnie, a skąd wybierzecie te stroje?
Sami je szyjemy.
Szyjecie je?
Sami je szyjemy, ewentualnie mamy jakieś krawcowe, które... Ten mój strój Gandalfa, który widziałaś, ma już prawie 15 lat. Jest tak dobrego materiału, że nic mu się tam za bardzo nie dzieje, ale jest pod produkcji drugi strój. A właśnie jest koleżanka, która też będzie u nas na Wojownika Światów, czyli jedna z bardzo dobrych kobiet, która siedzi w rekonstrukcji strojów. O, w ten sposób.
A kto robi elfom te dziwne uszy?
A te dziwne uszy się kupuje i zawsze twierdzę, że jak ktoś mi kupi za długie uszy, to może iść robić za netopera, a nie, mówiąc szczerze, za elfa. Ja nie wiem, co wszyscy mają tą manię, że te uszy elfickie to mają być takie... To nie jest prawdą. Umówmy się, że te uszy to też jest trochę taki dodatek dodany w pewnym momencie. Także nie kupujcie sobie uszów bardzo długich i nie wyglądajcie jak nietoperze, bo to potem śmiesznie wygląda. Ci, którzy chcą, to powiedzmy taki strój. Nie, no, są ludzie, którzy robią w różny tam sposób te uszy, ale umówmy się, że 3/4 ludzi po prostu je kupuje na stronach, o których wszyscy wiemy, nie będziemy mówić.
Ktoś chce, to znajdzie.
No. Jak chce, to znajdzie, wiesz, no znowu nam się kłania pewien kraj daleko od nas.
No, zostawmy. A powiedz mi, a jak przeczytałeś tak wszystkie książki, potem zobaczyłeś film, to zgadzało się z tą twoją wyobraźnią, którą sobie stworzyłeś właśnie czytając książkę?
Powiem ci, że to jest tak, jak chyba część fanów, która w pewien sposób pokrytykowała Petera Jacksona. Ja nie byłem chyba z tym, którzy też tak bardzo krytykowali. Mi się ten film podobał. Oczywiście nie będziemy wchodzić w szczegóły, co się nam nie zgadza, co nam się zgadza i tak dalej. Czego brakuje? No brakuje, wiadomo, dużo, no ale to jest film. Patrząc z perspektywy tego wszystkiego, według mnie to jest jedna z lepiej zrobionych jakby adaptacji tych powieści. Myślę, że na dzień dzisiejszy na pewno technicznie, ale czy ta technika znowu nie zabiłaby tego wszystkiego?
Amerykanie mają to, że robią takie rzeczy z wielkim rozmachem, także...
No tak, tylko pamiętaj, że tego budżetu wbrew pozorom wcale nie było aż tak dużo. Jeżeli był kręcony Władca, oni też mieli spore trudności przy tym. Aktorzy chyba, którzy zostali też dobrani do tego, poczuli jakby...
A te wszystkie brzydkie postacie, o których ja mówiłam, ja nie pamiętam, jak one się nazywały, przypomnij mi.
No mogą być, no tam jest trochę brzydkich postaci. Mażuruków.
No, ale chodzi mi o to, czy one były robione komputerowo?
W wersji Petera Jacksona nie. A czyli te postacie, które są na pierwszym planie, nie. Dlaczego? Ja ci powiem, co na przykład było komputerowo robione. Było część wojsk rohańskich, które widzisz pod Minas Tirith, czyli znowu scena, która nie do końca nam się zgadza, bo tam nie było pusto pod Minas Tirith, to nie był teren jałowy, że mogła sobie ta konnica pięknie zjechać, ale scena jest za to super. Tam było chyba dwa pierwsze rzędy, to była naprawdę konnica, druga, te wszystkie pozostałe zostały dodane komputerowo. I wiesz, kto jechał na tych koniach? W przewadze kobiety. Bo w momencie, kiedy kręcono film, no trzeba było ściągnąć jakby, powiedzmy, ludzi, którzy umieją jeździć na tych koniach. I nagle oglądało, że w Nowej Zelandii więcej kobiet może jeździć na tych koniach niż tych panów, więc tych kobiet, które posadzono na te wierzchowce, było sporo. I tak to wyglądało. No pięknie wyglądała ta scena, natomiast chyba pierwsze rzędy, już nie pamiętam dokładnie, były... Natomiast o brzydkich, co ty mówisz? Nie, brzydcy byli robieni, te maski były robione. Znaczy trzeba powiedzieć, że w momencie, kiedy Peter Jackson się przyłożył jakby do tej adaptacji, to sztab, który robił stroje,
charakteryzację filmowi, mieli tam naprawdę bardzo dużo pracy.
Sporo. Ja wiem jak były robiona broda i włosy do Gandalfa.
Chyba dużo więcej niż w Piratach z Karaibów, którzy też, jeśli chodzi o charakteryzację, no, zrobili na mnie mega wrażenie.
No tak, tylko tam nie było takiego manewru, że pani, które męczyły się nad perukami, słuchaj, tam 3 miesiące, 4, przyszły do Petera Jacksona i powiedziały, dobra, tu mamy strój, znaczy, tu mamy włosy i brodę dla Gandalfa i tam dla jeszcze paru innych osób, a Peter Jackson powiedział, ale dobra, to nie jest to, co ja, o czym ja myślałem. Nie? Czy panie, a piać z powrotem trzeba było robić, słuchaj, to na nowo,
to nie były filmy, to nie są filmy Barei, tam Zając nie robił za królika i tak dalej. I nie było ostatniej paróweczki, ale dobra, zeszliśmy z tematu, wracając do Preissnerówki i do wystawy, która tam wystartuje 5 kwietnia. Czy będzie ktoś, kto będzie właśnie oprowadzał po tej wystawie, opowiadał o tym wszystkim, takie właśnie ciekawostki, smaczki?
Tak, oczywiście. Ania, którą specjalnie ściągamy z Warszawy na ten dzień i przyjeżdża do nas, czyli autor wszystkich tych prac. Tutaj oddajemy jej cześć i, mówiąc szczerze, pierwsze skrzypce na tej wystawie. Ania będzie jakby oprowadzającym. i ona będzie mówiła, jak to wszystko powstawało, dlaczego tak, a nie inaczej. No i tyle. Myślę, że autor, który stworzył to dzieło, jest chyba najlepszą rekomendacją do tego, żeby poprowadzić tą wystawę.
A do kiedy ona będzie? W Preissnerówce w Bielsku?
W Preissnerówce będzie do 27. No i mamy taki pomysł, żeby 26. No właśnie tutaj mam strasznie napięte, jak to rozmawialiśmy z Magdą wcześniej, Wojowników, ale chcemy też z Anią zrobić tak, że może autorka pojawi się tam 2 czy 3 razy w ciągu dnia w Preissnerówce 26. Specjalnie Preissnerówka w ogóle 26. otwiera się przy Wojownikach Światów, bo ona w sobotę nie pracuje, ale ze względu na naszą imprezę i wystawę, która tam będzie, zostanie właśnie otwarta, więc też pewnie zapraszamy i na tą jakby finałową, bo wtedy też będzie można spotkać autorkę tych prac.
I ta wystawa, tak jak powiedzieliśmy na początku, zapoczątkuje Wojowników Światów, tak? Czyli tak. To będzie kontynuacja, co się będzie później działo właśnie dalej po tej wystawie.
No po tej wystawie my będziemy dosyć mocno musieli się przygotować do tego 26, żeby to wszystko wystartowało, a uwierzcie mi, nie jest to takie proste, jakby się wydawało, dlatego że my po drodze, pomijając to, że są święta, jeszcze przed samym tym, będziemy mieli chyba wyjazd do Krakowa na Wawel. Mhm. Więc nas...
Wojownicy Światów na Wawelu, no proszę.
Znaczy nie, część ekip, która będzie na Wojownika Światów, pojawi się na Wawelu. Przy czym to jeszcze nie powiem, bo to jakby... My jesteśmy tam tylko gośćmi zaproszeni. Na pewno nie pojawimy się w strojach we Władcy Pierścieni. Pojawimy się w naszych innych strojach, czyli strojach już bardziej historycznych. Ale myślę, że też będzie dosyć ciekawa zabawa. I tak jak dobrze pamiętam, to jest chyba 12 kwietnia właśnie na Wawelu zjawi się część ekip, które też będą u nas na Wojownikach Światów.
Was często chyba też jako taką grupę rekonstrukcyjną zapraszają na różne imprezy, na przykład muzyczne, prawda? I odtwarzacie ten świat Tolkiena wtedy.
Tak.
No bo muzyka też tutaj jest piękna w tym i często właśnie Filharmonia nasza tutaj...
To 2 lata temu graliśmy z Filharmonią
Śląską. No właśnie, do tego zmierzam. W katowickim Spodku jest cykl takich właśnie koncertów związanych między innymi z muzyką filmową i wy się pojawiacie wtedy jakby ten fajny dodatek do tej muzyki.
No tak, było ciekawie 2 lata temu w Spodku, kiedy robiliśmy oprawę właśnie do Władcy Pierścieni i robiliśmy oprawę do Gwiezdnych Wojen. Tak ci powiem, że...
Byłam na tym koncercie, fajnie.
A widziałaś, co dziewczyny zrobiły przy Gwiezdnych Wojnach?
No nie pamiętam.
Tego pewnie z daleka nie widziałaś, bo jak widziałaś przy Władcy Pierścieni, nie poszła pełna, ciężka stal, tarcze, wszystko i to tam
no
się...
No była bitwa, taki fragment takiej bitwy.
Się to tłukło i tam się nikomu nic nie stało. Mhm. Natomiast nie wiem, czy zauważyłeś, że przy Gwiezdnych Wojnach, kiedy mieliśmy tradycyjnie lekki sprzęt, czyli miecze tylko do walk, ale plastikowe, no dziewczyny tak poniosło, że miały porozbijane łuki brwiowe. Także.
Jezus. Okay.
No więc jak nie można sobie zrobić plastikiem, wiesz, krzywdę, to sobie można zrobić.
Prawo można się pociąć przecież, także wiesz.
Natomiast wiesz, no w tamtym roku my zrobiliśmy koncert i myślę, że wyszedł chyba jeden z lepszych koncertów muzyki filmowej, bo powiem wam, to co działo się na scenie w tamtym roku, to mieliśmy 12 utworów, do 9 była oprawa ekip na żywo, no i jeszcze fire show, który nagle pojawił się na scenie do Upiora w Operze, więc chyba tego nie zrobił nikt na takiej małej scenie, bo scena miała, sobie przypominam, chyba 4 na 6 albo 5 na 6, czyli jak wiesz, włożyć parę osób, które tam się nagle okładają czymś, no to jest problem. No i właśnie to, co rozmawiałem z Magdą, my byliśmy najbardziej zadowoleni z tego, co zrobiliśmy przy Braveheartzie, dlatego że muzyka nie pozwalała nam na walki. Trzeba było 8 minut trzymać widownię w pewnym napięciu, ale zrobiliśmy taką historię filmową od A do Z. Nasi koledzy, którzy są zawodowcami, powiedzieli, że wyszło tak i to była chyba najlepsza rekomendacja dla nas. Także to...
A macie już zaproszenie na jakieś kolejne tego typu imprezy, żeby właśnie...
Wiesz co, czekamy, co Filharmonia Śląska w tym roku, czy będzie robiła koncert, a ja próbuję nagrać koncert, który będzie w Krakowie. Zobaczymy, czy uda nam się po prostu zrobić to w pewnych wnętrzach krakowskich i tam wiem, że będą też klimaty z Władcy Pierścieni, ale no, to zobaczymy, bo to byłoby w środku lata, natomiast też jest propozycja zrobienia koncertu w jednej z niedużych miejscowości tutaj na Śląsku. To są jakby pierwsze rozmowy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W fajnych plenerach, ale jeszcze nie chcę zdradzać. To będzie coś bliżej, to może wam przyślę taką wiadomość.
Dobrze, to wróćmy do tego, od czego zaczęliśmy, czyli wystawa w Preissnerówce obok Zamku Sułkowskich w Bielsku Białej. Wystawa i spotkanie ze światem profesora Tolkiena. To jest Preissnerówka, to jest nowe kulturalne miejsce na mapie Bielska Białej. I na koniec naszej rozmowy po prostu ty jako główny organizator i Gandalf zaproś tam wszystkich.
No więc co? Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć nietuzinkową wystawę, spotkać się jakby z bohaterami powieści profesora Tolkiena, pobyć przynajmniej te 2,5 godziny w tym świecie 5 kwietnia o godzinie 15 do Preissnerówki. Szukajcie jej prawie vis-a-vis Pałacu Sułkowskich. Obok jest kwiaciarnia. Na pierwszym piętrze jest Preissnerówka.
A ja powiem, że Preissnerówka to jest w ogóle ścisłe centrum z kawiarni.
Tak, tak, to jest przy Placu Chrobrego.
Znaczy Zamek Sułkowskich, przepraszam.
Zamek Sułkowskich, no, i dokładnie. Wychodzi się z Placu Chrobrego.
Zapraszam, a ja bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Ja ci też bardzo dziękuję za rozmowę.
Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
Muzeum Neonów czeka przeprowadzka do nowej siedziby. Te na warszawskiej Pradze właściciel terenu zamierza przebudować, a muzeum przeniesie się do centrum, do Pałacu Kultury. O szczegółach rzecznik muzeum Witold Urbanowicz.
Rok 2025 przyniesie nowy, znaczący rozdział w historii Muzeum Neonów. Przeniesiemy się z Kamionka do nowej lokalizacji w samym centrum Warszawy, do Pałacu Kultury i Nauki. Przenosiny mają związek z planami właściciela budynku, w którym obecnie się znajdujemy. Naszą obecną ekspozycję będzie można oglądać przy ulicy Mińskiej 25 do 27 kwietnia. Swoje drzwi dla zwiedzających otworzyliśmy 13 lat temu. Od tamtej pory nasza kolekcja urosła do kilkuset neonów i to nie tylko polskich czy warszawskich, ale także zagranicznych z Czech, Węgier czy Niemiec. To u nas można podziwiać takie kultowe neony jak Berlin, Sezam, Cepelia, Jubiler, kawiarnia Jasi Małgosia, restauracja Ambasador, restauracja Szanghaj, kino Praha, kino Luna, hotel Saski, czy przede wszystkim neonowa syrenka siedząca na książce, dawny symbol warszawskich bibliotek. Jesteśmy ważnym punktem na liście atrakcji turystycznych stolicy. Rocznie odwiedza nas ponad 100 tysięcy osób. Staliśmy się także ambasadorem polskiej kultury i sztuki. Przyjmowaliśmy oficjalne wizyty zagraniczne, a nasze neony były niejednokrotnie wykorzystywane w filmach czy teledyskach. W dotychczasowej lokalizacji przy ulicy Mińskiej 25 będziemy przyjmować odwiedzających do ostatniego weekendu kwietnia. Firma Jarel sukcesywnie realizuje kolejne inwestycje mieszkaniowe na terenie Soho Factory i teraz przyszła pora na zabytkowy budynek, w którym obecnie się znajdujemy. Właściciel zamierza przebudować obiekt i przeznaczyć go na inne cele. Dziękujemy firmie Jarel za lata dotychczasowej współpracy, dzięki której mogliśmy realizować misję muzeum na Kamionku. Na tym jednak historia Muzeum Neonów nie kończy się. Na przełomie lipca i sierpnia przyjmiemy gości ponownie, ale w zupełnie nowym i wyjątkowym miejscu. Na jednym z pięter Pałacu Kultury i Nauki. Przenosiny tak dużej kolekcji wartościowych, ale delikatnych neonów złożonych ze szklanych rurek będą sporym wyzwaniem, ale wierzymy, że muzeum dalej z powodzeniem będzie w nowym miejscu prowadzić misję ochrony kultowych neonów. Pałac Kultury i Nauki otwiera także nowe możliwości. Powierzchnia ekspozycyjna jest większa, dzięki czemu będziemy mogli zaprezentować także inne neony, które obecnie nie mieszczą się już na wystawie w dotychczasowej lokalizacji. Dziękujemy władzom Warszawy oraz Pałacowi Kultury i Nauki za okazaną pomoc. Wierzymy, że dobrze wpiszemy się w projekt nowego Centrum Warszawy i dalej z nową energią będziemy promować stolicę. Muzeum Neonów w dalszym ciągu będzie drugim domem dla starych, niepotrzebnych, ale wartościowych reklam neonowych. Znaki te były tworzone przez uznanych grafików, plastyków czy architektów. Zaskakują ciekawymi kształtami czy nietypowymi, niespotykanymi krojami pisma i wierzymy, że z uwagi na walory artystyczne zasługują na ochronę. Muzeum Neonów jest instytucją niepubliczną założoną przez Ilonę Karwińską i Davida Hilla, którzy prowadzą projekt dokumentacji i ochrony neonów nieprzerwanie od 2005 roku. Jego efektem są liczne wystawy, publikacje czy projekty renowacyjne oraz przede wszystkim otwarte w 2012 roku Muzeum Neonów. Co ciekawe, wraz z przeprowadzką muzeum historia niejako zatacza koło. Neony już raz gościły w Pałacu Kultury i Nauki. Jedna z naszych pierwszych neonowych wystaw odbyła się w 2007 roku właśnie w Pałacu Kultury i Nauki. Pozytywny odbiór ekspozycji sprawił, że początkowo krótki projekt dokumentacyjny zamienił się w długą, trwającą do dziś historię ochrony i odnowy neonów. Mamy nadzieję, że już za kilka miesięcy ponownie zobaczymy Państwa na naszej nowej ekspozycji w nowym miejscu. Już teraz serdecznie wszystkich zapraszamy.
Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Witold Urbanowicz z Muzeum Neonów.
Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. To ty decydujesz, kiedy i jak słuchasz Antyradia. Player antyradio.pl. Oczko w twojej głowie i miód na twoje uszy. Player antyradio.pl dla tych, co mają słuch absolutny i dla tych, którzy absolutnie słuchają Antyradia. Player antyradio.pl. Jedyna taka muzyczna kompozycja. Player antyradio.pl. I zamieniam się w słuch. Preria była ich domem. Obaj żyli poza prawem, daleko od siebie, aż do tego dnia. Nie spuszczali z siebie oczu, tak jak nie spuszczali rąk ze swych pistolero. Gdy nagle do ich uszu dobiegł rok. Wtedy obaj zrozumieli, jak wiele ich łączy i odtąd ich wspólnym łajdactwom nie było już końca. Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10. Desperanos w Antyradiu, czyli Don Miguel Figurski z Don Pedro Kędzierskim. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
Gotowanie to frajda. Zakupy też. Ale zamawianie z Wolt to dopiero frajda. Smaczne jedzenie i świeże zakupy dostarczone prosto pod twoje drzwi. A może by tak? Wolt.
Po reklamie.
Antyradio. Gramy najlepszy rok. POD, Arcade Fire, Happy Set, Save No More, Andreas Johnson, Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
Krakowski Zarząd Zieleni Miejskiej pomaga żabom, ropuchom i traszkom bezpiecznie przechodzić przez jezdnię. To w związku z corocznymi migracjami poprzedzającymi sezon godowy.
Wzorem lat ubiegłych Zarząd Zieleni Miejskiej w niektórych lokalizacjach w Krakowie zamontował już na początku marca takie płotki herpetologiczne. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Jest to związane z migracją płazów. Początek wiosny to właśnie ten moment, kiedy płazy migrują do swoich miejsc rozrodu. Jest to proces bardzo ważny. Wszystkie płazy w Polsce są pod ochroną i to zapewnienie bezpiecznych miejsc migracji jest bardzo istotne. Dlatego przy ulicach, przy których niestety wychodzące płazy na jezdnię mogłyby ginąć, ustawiane są właśnie takie zabezpieczenia, bariery ochronne, nazywane właśnie płotkami herpetologicznymi. I takie bariery pojawiły się przy ulicy Bogucianka, Wyłom, Tyniecka, Sfoszowicka, Pietrusińskiego, Ściegiennego, Jerzmanowskich. To są te miejsca, gdzie dochodzi do takiej masowej migracji płazów właśnie już w te cieplejsze wiosenne dni. Na czym polega działanie takiego płotka? Jest on ustawiany z po tej stronie drogi, z której płazy wychodzą, chcąc przedostać się do zbiornika wodnego po drugiej stronie jezdni. Co jakiś czas przy takim płotku jest wkopane wiaderko, do którego płazy wpadają. Tam też znajdują się patyki, malutkie gałęzie, po których wydostaną się wszystkie inne zwierzęta, które ewentualnie by wpadły do tego wiaderka. I dwa razy dziennie, wieczorem i rano, te płazy są przez naszych pracowników, przez osoby, które z nami w tym temacie współpracują, przenoszone bezpiecznie na drugą stronę.
To kiedy zaczynają, wszystko zależy od tego, jaka jest pogoda. Mariusz Waszkiewicz, Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody. No musi być przede wszystkim ciepło. Jeżeli jeszcze popada, no to dostają takiego dodatkowego impulsu. No i wszystko zależy od tego, jakie to miejsce mamy. Jeżeli miejsce jest odsłonięte, nasłonecznione, no to wiadomo, że wtedy ta wędrówka się zaczyna wcześniej. Jeżeli jest takie miejsce, jak my obstawiamy od lat, czyli Dolina Prądnika, no to tam jest z reguły to opóźnione, bo jest wąsko, bo jest ciemno, bo jest zimno. W tym roku już w tych nasłonecznionych miejscach żaby trawne już poszły, no ale ponieważ mamy oziębienie, no to ta wędrówka ustała, ruszy jak się zrobi troszeczkę cieplej.
Ale nie chodzi tylko o przenoszenie. Bardzo ważne jest również wpisywanie, ewidencjonowanie tego, ile płazów przychodzi, jakie gatunki i jak to się kształtuje właśnie pod względem populacji. To są bardzo istotne informacje pod kątem przyrodniczym, więc każdego roku również taka inwentaryzacja tych płazów jest robiona. I tutaj w tej kwestii to ma również bardzo ważne działanie przyrodnicze. Natomiast no samo przenoszenie płazów jest też bardzo istotne, bo musimy zatroszczyć się o to, żeby tych płazów przybywało, żeby one nie traciły życia na tych jezdniach. Tutaj też właśnie w tych lokalizacjach apelujemy bardzo mocno o to, żeby zwrócić uwagę, zwłaszcza wieczorem, rano, na tą jezdnię, żeby zwolnić, żeby właśnie postarać się tych płazów nie rozjeżdżać, tak żeby one w tej drodze do swoich miejsc rozrodu nie traciły życia.
W większości ludzi to się wydaje, że płazy żyją w wodzie, a płazy nie żyją w wodzie, tylko żyją gdzieś tam na łące, w lesie, a do wody idą tylko po to, żeby złożyć skrzek i potem z reguły wracają. Mówię z reguły, bo to w zależności od gatunku, więc w przypadku na przykład takiej najbardziej chyba popularnej ropuchy, no to one idą do stawu, trwa to mniej więcej ze 2-3 tygodnie, złożą ten skrzek i wracają z powrotem. A więc muszą tą drogę, jeżeli im tam droga przecina tą trasę migracji, no to muszą ją pokonać dwukrotnie, do stawu i z powrotem.
No i tutaj mamy problem, bo niestety te ścieżki migracji płazów często są poprzecinane właśnie drogami, chodnikami, jezdniami, drogami dla rowerów i co roku spora liczba tych zwierząt niestety ginie pod kołami. No i miasto stara się wspierać płazy w migracji. Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody też od lat pomaga. Jak wygląda taka troska, taka opieka nad tymi migrującymi płazami?
No u nas to jest właściwie cały czas taka partyzantka, jak ja to nazywam, ponieważ no tu nie ma rozwiązania systemowego. Znaczy rozwiązanie systemowe powinno wyglądać w ten sposób. Mamy zidentyfikowaną trasę migracji, budujemy przepusty pod drogą, budujemy zapory, żeby płazy nie mogły wyjść przez drogę. No i przechodzą tymi przepustami pod drogą.
Tak, ale to jest sytuacja idealna, a tak nie jest.
Tak niestety w naszych okolicach tak nie jest. W związku z tym my robimy właśnie tą partyzantkę, która polega na tym, że ustawiamy zapory takie czasowe, albo z siatki, albo z folii, które uniemożliwiają płazom wyjście na drogę. Przed tymi zaporami wkopujemy wiaderka, no i tak, płazy dochodząc do takiej zapory, nie mogą z niej sforsować, no idą wzdłuż zapory, wpadają do tych wiaderek, no i z tych wiaderek są wybierane, no i są też oczywiście wybierane wzdłuż tej zapory i przenoszone na drugą stronę. Najczęściej rano i wieczorem, znaczy ta największa migracja jest z reguły wieczorem, natomiast trzeba przynajmniej rano i wieczorem, to jest takie minimum, trzeba je przenieść.
Ile dziennie takich płazów albo tygodniowo państwo przenoszą, transportują?
No różnie jest w różnych miejscach.
Czy to na wagę?
No można by próbować na wagę. Ja powiem tak, w zeszłym roku przenieśliśmy dostawów ponad 14 tysięcy.
To jest masa.
To jest masa, no ale to myślę, nasze miejsce jest takie, gdzie jest rzeczywiście ich dużo, ponieważ to są stawy pod zamkiem w Pieskowej Skole, tam jest kilka stawów, więc to jest takie miejsce rzeczywiście bardzo uczęszczalne. W innych miejscach jest tego z reguły mniej.
Jeżeli moglibyśmy nanieść takie newralgiczne punkty migracji płazów na mapę Krakowa, gdzie ich znajdziemy najwięcej?
No na pewno mamy taką migrację przy Boguciance, mamy w okolicy Parku Lili Wenedy, mamy przy Tynieckiej, mamy na Zakrzówku tak dość specyficznie może, bo tam nie tyle jest zagrożenie ze strony samochodów, bo właściwie ten ulica Wyłom jest wyłączona z ruchu, natomiast są rozjeżdżane przez rowerzystów. No i jest oczywiście ulica Świętego Jacka, gdzie też nam giną, mimo że ta ulica teoretycznie jest wyłączona z ruchu na znacznej części, natomiast no, kierowcy się oczywiście do tego nie stosują. No to jest na pewno... Takich miejsc na pewno jest więcej, więc my i Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Dróg, no zbieramy takie informacje od mieszkańców, gdzie są te problemy, no i staramy się coś z tym zrobić.
Między innymi są stawiane znaki, uwaga, płazy, ale to jednak nie wystarcza, bo tych rozjechanych płazów często widać całą masę na asfalcie. Państwo ręcznie niejako budują te zapory dla płazów. Czy jest jakieś takie rozwiązanie, jakaś taka dobra praktyka, być może z innych miast, którą Kraków mógłby zastosować, która no, zmniejszyłaby ryzyko jakby śmierci pod kołami takiego płaza? Czy ktoś ma jakieś takie sprawdzone rozwiązanie? O.
Znaczy, mówię, sprawdzonym rozwiązaniem to są te przepusty i to byłoby najlepsze. Zresztą w tej chwili na przykład Ojcowski Park Narodowy czyni starania o budowę takich przepustów. Nie wiem, czy już, bo muszą to uzgodnić z drogami wojewódzkimi, więc nie wiem, czy doszli tam już do porozumienia. No, mam nadzieję, że tam się w to uda zrobić. Praktykuje się bardziej na zachodzie niż chyba u nas zamykanie dróg na czas tych migracji. W Polsce no, znamy takie przypadki z Gdańska czy z Poznania. Oczywiście to są drogi, to nie są jakieś główne drogi, tylko to są drogi takie bardziej lokalne, położone na obrzeżach, no ale to jest dobry kierunek. W Krakowie była taka inicjatywa, żeby zamknąć drogę na ulicy Sfoszowickiej. No niestety nie udało się, z tego co wiem, z powodu protestów działkowców.
Płazy są bardzo pożyteczne. Ich zmniejszenie populacji negatywnie wpływa na całe środowisko. Jeżeli mówimy o płazach, to no, łatwymi przykładami, które tutaj unaoczniają ich znaczenie, jest to, że jeżeli chcemy mieć trochę mniej komarów, trochę mniej ślimaków, to właśnie płazy za regulację tych populacji odpowiadają. Więc to są bardzo pożyteczne zwierzęta, Stąd właśnie ta opieka podczas migracji. W miastach ma to szczególne znaczenie, ponieważ no, zdarzają się miejsca, w których właśnie to przejście przez jezdnię jest dla płazów niebezpieczne. Chodzi o to, żeby one masowo nie ginęły pod kołami samochodów, ale nie tylko, bo mówimy też o rowerach, mówimy też o hulajnogach. Tutaj na przykład ulica Wyłom jest tego takim przykładem, gdzie właśnie płazy giną nie tylko pod kołami samochodów. I o to szczególnie apelujemy, żeby o te płazy się w tym okresie wczesnowiosennym zatroszczyć. Jeśli chodzi o ulicę Tyniecką i Pietrusińskiego, to tutaj ta migracja płazów jest koordynowana przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, przez panią dr Katarzynę Kurek, która tutaj właśnie też prowadzi takie działania i badania, jeśli chodzi o populację płazów, o ich oznakowanie, więc to są wszystko bardzo ważne kwestie przyrodnicze.
Czy ja jako pieszy, rowerzysta i od czasu do czasu kierowca samochodu mogę jakoś pomóc? No, samochód ciężko zatrzymać na środku drogi, żeby przepuścić jakiegoś takiego płaza, albo tym bardziej zahamować w sposób gwałtowny. Możemy jako mieszkańcy sami z siebie jakoś właśnie ulżyć tym płazom?
Jako kierowcy nie jest tak, że zupełnie nic nie możemy zrobić. Właśnie temu służą między innymi te znaki uwaga na płaz. Chodzi o to, żeby po prostu widząc taki znak, wiedząc, że jest problem, ściągamy nogę z gazu, jedziemy wolniej. To jest ze względu na bezpieczeństwo zarówno płazów, jak i osób, które je przenoszą, jak i samych kierowców. Bo niejednokrotnie byliśmy świadkami takich sytuacji, że no, kierowca, na który nagle zobaczył, że coś mu tam wyskakuje przed maską, no to nie wiem, czy bardziej, czy mniej świadomie depta na ten pedał hamulca i próbuje stanąć. No i jeżeli za nim jedzie następny samochód, no to wiemy, czym się to może skończyć. Więc dlatego my apelujemy o tym i po to są te znaki, żeby zmniejszyć tą prędkość. Czy się da ominąć? Czasami się da, czasami się nie da. Różnie to bywa. Kierowcy różne manewry na tej drodze robią. Czasami mamy sytuację, że ktoś stanie na poboczu i gdzieś tam nam przynosi te ropuchy. Więc takie sytuacje też się zdarzają. My na pewno nie jesteśmy w stanie obsłużyć wszystkich miejsc, więc my praktycznie od prawie 30 lat obsługujemy tą Pieskową Skałę, no ale takich miejsc jest wiele, więc w Krakowie na przykład można, Zarząd Zieleni Miejskiej apeluje do mieszkańców, żeby się do nich zgłaszali, żeby się zapisywali na takie dyżury i po prostu pomogli w przenoszeniu tych płazów.
Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
Cała prawda i wiesz wszystko.
Sok z Żuka na deskach chorzowskiej rozrywki. Teatr przygotowuje się do musicalu Beetlejuice na podstawie filmu z 1988 roku. Na początek ogłoszono casting. Szukają młodej aktorki od 16 do 23 lat, która wcieli się w rolę Lidii. O szczegółach kierownik muzyczny sztuki Michał Jańczyk.
Tak, szukamy młodej dziewczyny w wieku około 20 lat do głównej roli w spektaklu Beetlejuice, czyli do roli Lidii.
Czym musi się wyróżniać ta osoba, ta aktorka, ta kobieta?
Jako, że jestem muzykiem, to przede wszystkim spektakularnym głosem. Powiem spektakularnym głosem, ale również musi być świetną aktorką, musi umieć tańczyć. No jak to w musicalu. Szukamy artystki rozwiniętej wielowektorowo.
W informacji było napisane, że to musi być osoba, która ma taki mocny, rockowy, a jednocześnie liryczny głos. Co to oznacza?
Lidia jest dziewczyną po przejściach, więc jakby wachlarz emocji, którymi ona będzie się posługiwać w tym spektaklu, jest bardzo szeroki. Dlatego też potrzebujemy, żeby potrafiła to pokazać swoim głosem w różny sposób. Zarówno mocne, rockowe, zaśpiewy, jak i trochę liryki, trochę romantyzmu.
Z jednej strony postać po przejściach, a z drugiej strony jednak jest ta część komediowa, tak?
Absolutnie tak. Komedii w spektaklu jest bardzo dużo. Wierzę, że będziemy ją w stanie pokazać tak, żeby zachwycić naszych widzów.
A jeśli chodzi o te partie właśnie śpiewane tutaj, tej aktorki, to będą faktycznie takie wymagające piosenki?
Absolutnie tak. No teraz na potrzeby spektaklu teatr wymagamy tylko jednej piosenki. Chcemy, żeby kandydatki do tej roli nagrały jedną piosenkę. Natomiast później na castingu prawdopodobnie poprosimy o jeszcze kilka innych fragmentów. No Lidia śpiewa tam bardzo dużo. Jest piosenka Creepy Old Guy, jest piosenka Say My Name, jest piosenka Do You Hear That Sound, Dead Mom Repryza. No jest tego mnóstwo i w każdej z tych piosenek, z tych songów są partie no bardzo wymagające zarówno od strony wokalno takiej technicznej, jak i również emocjonalnej. Więc to jest, myślę, dużym wyzwaniem, bo pomimo młodego wieku szukamy artystki już no poniekąd muzycznie dojrzałej.
Jeśli chodzi właśnie o sam casting, to jak można się zgłosić? Co trzeba zrobić, żeby właśnie w tym castingu wziąć udział?
Najlepiej wejść na stronę teatru www.teatrrozrywki.pl. Tam odnaleźć ogłoszenie o castingu i stosować się do wytycznych. Trzeba nagrać fragment piosenki, wysłać dokumenty. Później będziemy te zgłoszenia przeglądać razem z ekipą produkcyjną i zaprosimy do drugiego etapu castingu wybrane osoby.
To będzie taki spektakl bardzo podobny do tego filmu, który możemy oglądać teraz chyba w ubiegłym roku. Był też taki remake tego Beetlejuice.
Tak, w ubiegłym roku pojawił się jakby druga część Beetlejuice'a. Jeżeli chodzi o podobieństwo do tej pierwszej części filmu, to one oczywiście są, aczkolwiek są też spore zmiany w scenariuszu i nie tylko w scenariuszu, również w warstwie muzycznej. No nie jest to jeden do jednego, absolutnie nie. Więc jeżeli ktoś widział film, to zdecydowanie warto przyjść również do nas do teatru, zobaczyć musical.
Możemy zdradzić tak pokrótce, o czym właśnie to będzie spektakl. W takim razie, jeżeli jest całkiem inny niż film, albo częściowo inny niż film.
To jest spektakl o śmierci, o dojrzewaniu, o buncie. Nie chcę zdradzać za wiele, bo myślę, że najlepiej jak nasi widzowie zobaczą to sami na żywo.
Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
Warszawa będzie w kwiatach. Żonkile już można podziwiać. Po nich będą tulipany i setki innych roślin. O tym, jakie kwiaty w tym roku zobaczymy na stołecznych kwietnikach, Marta Komorowska-Nowak.
Jesteśmy na Golędzinowie nad Wisłą. Przepiękny teren. Siedzimy na ławkach specjalnych przy pawilonie edukacyjnym, pawilonie Kamień. Z nami Karolina Kwieźniu-Łukaszewska, rzeczniczka Zarządu Zieleni. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiamy, bo Warszawa powoli rozkwita. Co możemy obserwować? No, Warszawa tonie w tych kwiatach. Co zasadziliście jesienią?
Takim znakiem rozpoznawczym w Warszawie są te rośliny cebulowe. Teraz gdziekolwiek byśmy się nie przeszli, to zobaczylibyśmy, jak już kwitną narcyzy, krokusy. Za chwilę zobaczymy wielobarwność w postaci różnego rodzaju tulipanów chociażby. Więc tych roślin jest bardzo dużo. Dodatkowo w ramach wiosennych nasadzeń będziemy sadzić lak wonny oraz jaskry, więc to też są piękne, wielobarwne kwiaty. Jeszcze można powiedzieć, że z dawnych lat, więc my staramy się wracać do tej tradycji, pokazywać właśnie te rośliny, które kiedyś być może w ogródkach naszych dziadków kwitły, a teraz można podziwiać je na ulicach Warszawy. Te wiosenne nasadzenia już się rozpoczęły, aczkolwiek i tak w dużej mierze zdominują je te rośliny cebulowe. Na terenach, które są zarządzane przez Zarząd Zieleni, czyli w pasach drogowych, na rabatach bylinowych, czy na naszych hybrydowych kwietnikach, tutaj możemy powiedzieć, że mamy już blisko 6 milionów kwiatów cebulowych, więc jest naprawdę ogrom. A dodatkowo zostaną dosadzone do nich rośliny sezonowe, wiosenne. Około 2000 sztuk takich roślin będzie dosadzonych jeszcze.
Jeżeli kupujemy na własny użytek rośliny, cebulę, wiemy, ile to kosztuje, patrzymy na Warszawę, to są miliony.
Na przestrzeni wielu lat tak, mogą to być, może to się przełożyć na miliony, jednak tu trzeba zwrócić uwagę na jeden ważny fakt. My od wielu lat zaczęliśmy stosować nasadzenia hybrydowe, stosować właśnie kwietniki hybrydowe, a to pozwala nam nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale utrzymać też te kwietniki, te nasadzenia w ciągłym rozkwicie, można powiedzieć. Na czym to polega? Polega to na tym, że do roślin sezonowych, dosadzane raz na jakiś czas są rośliny wieloletnie, dzięki czemu tak naprawdę my tylko ułamek tych roślin dosadzamy, uzupełniamy je o ten ułamek. Tak jak teraz powiedziałam, mamy około 6 milionów roślin cebulowych, które już kwitną, od kilku lat są gdzieś zasadzone w ziemi. My je co roku tylko tak stopniowo uzupełniamy, te cebule, żeby oczywiście tam w miejscach, gdzie widzimy, że już na przykład się ta cebulka nie podzieli i nie wyjdzie z niej tulipan czy narcyz, żeby dosadzić, uzupełnić to. I w tym roku dosadzamy tylko około 2000 roślin. To jest naprawdę niedużo w stosunku do tego, co i tak kwitnie, i w stosunku do tego całego dywanu kwiatów, które zaraz zobaczymy.
Wy zachęcacie do sadzenia, do pielęgnowania zieleni. Już rozpoczyna się Warszawa w kwiatach.
Tak, rozpoczęliśmy już przygotowania do 42. edycji konkursu Warszawa w kwiatach. Tak naprawdę zaczęliśmy już z końcem lutego, bo pierwsze warsztaty ogrodowe czwartki w Kamieniu właśnie się odbyły. W tym tygodniu kolejne, już w momencie otwarcia zapisów na ten warsztat po 5 minutach nie mieliśmy miejsc, więc to pokazuje też, że mieszkańcy Warszawy szykują się też na ten ogrodniczy sezon. Mamy nadzieję, że oczywiście przełoży się to nie tylko w postaci pięknych ukwieceń, balkonów, ogródków, czy być może terenów zieleni takiej przyosiedlowej, ale również przełoży się na zgłoszenia do konkursu, do czego serdecznie zachęcamy.
A z nami była Karolina Kwieciń-Łukaszewska, rzeczniczka Zarządu Zieleni. Dziękuję.
Dziękuję.
Cała prawda i wiesz wszystko.
Paulina Kozioł, zapraszam. Kolej powstanie, ale trochę wolniejsza i bardziej regionalna. Na Śląsku wrócił temat budowy torów w ramach CPK. Od granicy z Czechami do Katowic, mówi marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
Trochę to trwało od czasu, gdy spotkaliśmy się w Mikołowie Mokrym. Był wtedy jeszcze nie premier, ale już dzisiaj premier Donald Tusk. Mówiliśmy, że bardzo przyjrzymy się tej inwestycji w kolej dużych prędkości, centralny port komunikacyjny i że na pewno, jeżeli uznamy, że coś będziemy robić, to nie będziemy tego budować na krzywdzie ludzkiej. Jestem przekonany, że tak jak obiecaliśmy, tak robimy. Dzisiaj powiem tak, z wielkich obłoków schodzimy na ziemię, urealniamy coś, co gdzieś zostało zaprojektowane. Przede wszystkim stało się w Polsce tak, że dwie spółki niezależnie od siebie, czyli CPK i PKP PLK projektowały tory. To było kuriozalne, te dwie firmy ze sobą nie rozmawiały. W końcu dzięki działaniom pana ministra Malepszaka, pana ministra Laska, no te dwie firmy rozmawiają i projektujemy, będziemy się starać projektować jeden przebieg kolei przez województwo śląskie, ale już nie po to, by wozić ludzi na lotnisko, żeby z Czech jeździli do Baranowa, żeby polecieć na wczasy, ale urealniamy ten projekt po to, żeby z tej zaprojektowanej czy projektującej się linii kolejowej przede wszystkim korzystali mieszkańcy województwa śląskiego, naszych miast i miasteczek. Będziemy to projektować tak, żeby skrócić czas dojazdu z Rybnika, Żor, Mikołowa, Wodzisławia do Katowic, żeby w ogóle połączyć Jastrzębie Zdrój, ponieważ to miasto nie ma połączenia kolejowego i żeby przede wszystkim po tych torach jeździły składy kolei śląskich i woziły ludzi do pracy, do szkoły, na zakupy, czy tam, gdzie kto ma potrzebę jechać. Czyli nie mówimy już o tym, że projektujemy linię, która jest związana z lotniskiem, że będziemy wozić ludzi na lotnisko. Oczywiście też będzie można dojechać i mieszkańcy będą z tego mogli korzystać, ale wykorzystujemy ten projekt, ten ślad, który został zaprojektowany po to, żeby wozić mieszkańców województwa śląskiego i żeby mogli korzystać z tej linii w ich codziennym życiu.
Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
Szanowni Państwo, pan marszałek powiedział o urealnianiu projektów i to urealnianie to także wspólne, mówiąc kolokwialnie, dogadywanie szczegółów, omówienie spraw, które do tej pory nie były dopracowane, ponieważ mamy dwie spółki zajmujące się inwestycjami infrastrukturalnymi, liniowymi, budową nowych linii kolejowych, modernizacją linii kolejowych. PKP PLK odpowiedzialna za program Kolej Plus, odpowiedzialna za odcinek od Piotrowic przez Mikołów dalej w kierunku Orzesza. porozumiała się ze spółką CPK, która ma budować nową infrastrukturę, tę zupełnie nową, zupełnie w nowym śladzie. I efektem tego jest w naszej ocenie projekt spójny, projekt, który da nam efekt regionalny, efekt, o którym pan marszałek powiedział, efekt dla ponad 100 pociągów dobowo na odcinku od Piotrowic w kierunku Mikołowa, bo ten odcinek naturalnie będzie najbardziej obciążony ruchem pasażerskim, ale także będzie przeznaczony do ruchu towarowego i dalej w kierunku sprawnego połączenia tych miast, które z Katowicami nie są dzisiaj dobrze połączone w wydaniu kolejowym. Wodzisławia, Rybnika, Jastrzębia, największego polskiego miasta, które nie ma dzisiaj kolei wcale, nie ma kolei od bardzo, bardzo już wielu lat. Stąd patrzymy na tę kwestię jako bardzo mocne zejście na ziemię z obłoków takich mówiących o tym, że to będzie głównie kolej dalekobieżna. My podkreślamy, że to będzie częściowo kolej dalekobieżna od Katowic przez Piotrowice, Mikołów i dalej w kierunku Rybnika, Wodzisławia, granicy z Czechami, ale głównie ona będzie koleją regionalną, bo takich połączeń potrzebujemy na tej osi komunikacyjnej, gdzie wszystkie dotychczasowe połączenia, a szczególnie te najbardziej istotne, angażujące w przebieg duże miasta jak Rybnik, nie mają dobrych parametrów, przez co są powolne i jedziemy z Katowic do Rybnika blisko godzinę pociągiem. Stąd ten projekt nowej infrastruktury, zupełnie nowej, to jest projekt ponad 10-miliardowy. To też, szanowni państwo, jest bardzo istotna kwestia, biorąc pod uwagę region, inwestycje w regionie. Mamy obecnie dużą inwestycję w Katowicach. Wiem, jak jest uciążliwa, wiem, jak będzie jeszcze uciążliwa, ale tymi inwestycjami musimy dawać bardzo duży efekt transportowy dla Śląska, regionu tak silnie zurbanizowanego, tak aby ten transport, szczególnie kolejowy, który mam nadzieję będzie miał rosnące znaczenie w regionie, mógł się swobodnie rozwijać. Słówko o kwestii transeuropejskiej, bo też patrzymy z perspektywy głównie regionu, ale musimy także pamiętać, że połączenie z Czechami to połączenie z siecią czeską i infrastrukturą, która jest budowana, która już jest projektowana i będzie budowana po stronie czeskiej. Także chcemy tą linią od Katowic, całościowo patrząc do granicy z Czechami, uzyskać efekt połączenia z koleją czeską do Ostrawy, dalej do Pragi, dalej w kierunku innych europejskich miast na południu. I ten projekt bardzo dobrze wpisuje nam się w sieć kolei europejskiej.
Dla Antyradia Paulina Kozioł.
Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
Znamy datę otwarcia nowej Iskry. Chodzi o ośrodek przy Wawelskiej. To tam przez lata trenowała w złych warunkach Anita Włodarczyk. 4 lata temu miasto przejęło teren. Z czego będzie można tam korzystać? O tym Marta Komorowska-Nowak.
O dacie otwarcia nowej Iskry mówi dyrektor Biura Sportu i Rekreacji w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy Marcin Kraszewski.
26 kwietnia zapraszamy na otwarcie Iskry. Tutaj się już nic nie powinno zmienić. Ten części pierwszego etapu to jest stadion treningowy, strefa rzutów, cała zagospodarowanie. Czyli tak jak kiedyś państwo chodziliście po polu mokotowskim i był koniec, to teraz mamy pole mokotowskie i możemy fajnie, swobodnie przejść na Iskrę.
Otwarciu ośrodka przy ulicy Wawelskiej będzie towarzyszyło wiele atrakcji.
Na pewno będzie zorganizowany meeting, wcześniej będą organizowane różnego rodzaju aktywności. No, będzie miasteczko takie dla mieszkańców niebiegających, więc myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Całodniowa impreza.
To pierwszy etap rewitalizacji. Drugim etapem ma być budowa hali dla drużyn koszykarskich i siatkarskich na 6000 osób, a dopiero w trzecim powstanie duży stadion lekkoatletyczny. Miasto wyniki konkursu na projekt rewitalizacji obiektu ogłosiło w 2018 roku. Tak mówiła wtedy o projekcie Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady Warszawy.
Mnie osobiście, całej Radzie Miasta, myślę, że biuru zależy na tym, żeby był to świetny ośrodek, w którym będą mogli trenować najlepsi sportowcy, ale też otwarty na mieszkańców Warszawy, połączony z polem mokotowskim, tak żebyśmy wszyscy mogli ćwiczyć rekreacyjnie.
Na razie zostanie otwarta właśnie ta część treningowa i rekreacyjna dla mieszkańców. Tak opowiada o tym terenie Renata Kaznowska, odpowiedzialna za sport, wiceprezydent Warszawy.
Boisko treningowe, strefa rzutów, strefa szatniowo-sanitarna, alejki parkowe, strefy wypoczynkowe, siłownie plenerowe, przepiękny staw z kładką.
W nowej części Iskry otwartej na pole mokotowskie powstanie strefa parkowa i sportowa dla mieszkańców. Cały kompleks sportowy przy ulicy Wawelskiej 5 ma ponad 20 hektarów. Marta Komorowska-Nowak.
najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Wiele lat temu tych dwóch mężczyzn zaczęło swoją przygodę z eterem. Pokonali wielu wrogów, a teraz połączyli siły, tworząc niebezpieczny duet. Figurski-Kędzierski. Desperados. Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10. Tylko w Antyradiu. Który cowboy ma największe cojones? Kodak? Colossus? A może sam Kojot? Tego być może dowiesz się z kolejnego rankingu Kojota w Antyradiu. Te zestawienia to prawdziwe listy przebojów. Topy, które zmieniają się w must have i w have fun. Ranking Kojota w Antyradiu w każdą niedzielę od 9:00. Tego nie zestawi żadna sztuczna inteligencja. Robi to dla was i za was. Kuba Kojot Olszewski. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
Gotowanie to frajda. Zakupy też. Ale zamawianie z Wolt to dopiero frajda. Smaczne jedzenie i świeże zakupy dostarczone prosto pod twoje drzwi. A może by tak? Wolt.
Po reklamie.
Antyradio. Gramy najlepszy rok. Counting Crows, Lux Torpeda, The Cardigans, Metallica, Strachy na lachy. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
Zostań potencjalnym dawcą szpiku. Na Śląsku ruszają zmasowane akcje rejestracyjne do bazy DKMS, mówi Mateusz Lis z Fundacji DKMS.
Zgadza się. Tych akcji będzie sporo, tych punktów rejestracyjnych będzie dużo. Proszę, szukajcie czerwonego namiotu, gdzie będą nasi wolontariusze i was zarejestrują, dopiszą do bazy potencjalnych dawców szpiku i praktycznie co tydzień, prawie że w każdy weekend, aż do tego tygodnia przed świętami wielkanocnymi, takie punkty rejestracyjne będą. Będziemy również działać w środku tygodnia, jak na przykład 2 kwietnia na meczu Pucharu Polski pomiędzy Ruchem Chorzów a Legią Warszawa. 13 kwietnia będą też punkty rejestracyjne w kilku kościołach na Śląsku, w Katowicach, w Chorzowie, więc tych punktów będzie sporo. Tych możliwości do rejestracji też będzie kilka. Akcja tutaj na Śląsku dedykowana jest Monice i Tomkowi. To są osoby, które jeszcze do niedawna się nie znały. To są osoby w podobnym wieku. Osoby, których pasją jest sport. Osoby, które kochają swoją rodzinę i są gotowe dla niej zrobić wszystko. No i osoby, które niestety połączył ten nowotwór krwi. Monika walczy z białaczką, Tomek walczy z chłoniakiem. No i obydwoje szukają swojego bliźniaka genetycznego. Jest to tak naprawdę niezbędny przeszczep. Dla nich jest niezbędny, żeby dalej żyć, żeby przeżyć.
Dlaczego to jest takie ważne, żeby tych osób w bazie było jak najwięcej?
Odpowiedź na to jest bardzo prosta. Każda osoba, która się zarejestruje, jest szansą na uratowanie życia dla pacjenta, który tego przeszczepienia wymaga. Musimy tą bazę budować jak najszerszą i jak największą, ponieważ podczas rejestracji, gdy pobierzemy wymaz, to my z tego wymazu wyznaczamy antygeny HLA. Kombinacji tych antygenów HLA jest około 5 miliardów, więc bardzo trudno jest dopasować takiego bliźniaka genetycznego. Zobrazować to też może statystyka, ponieważ u nas w bazie Fundacji DKMS zarejestrowanych jest ponad 2 miliony osób, czyli jest takich 2 miliony osób gotowych do zostania dawcą faktycznym, a z nich 14,5 tysiąca osób zostało dawcami faktycznymi, czyli tak naprawdę tylko 0,5% osób oddało komuś szpik. No i to jest właśnie kwestia tego dopasowania.
Ta rejestracja jest bardzo prosta, bo to tylko jest wymaz, tak? Z policzka pobierany. A jak to potem wygląda, jak dzwoni telefon, że zostaliśmy czyimś bliźniakiem genetycznym?
Rejestracja to bardzo prosty proces, zajmuje około 10 minut i można podzielić ją na 3 etapy. Pierwszy etap to jest przejście krótkiego wywiadu medycznego.